audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Spotykamy się w tym radio tak mniej więcej co 2 tygodnie i 2 tygodnie temu rozpoczęłam opowieść o trzustce. Zostały nam 2 bardzo ważne choroby trzustki i dzisiaj ten temat chciałabym też zakończyć, żebyśmy już ten narząd bardzo ważny mieli omówiony i żebyśmy mieli świadomość, jak możemy dbać o naszą trzustkę, która jest bardzo ważnym narządem. Rozpoczniemy od torbieli trzustki. Torbiele trzustki to są zbiorniki płynu, które powstają w trzustce. Około połowy przypadków torbieli to są torbiele rzekome, pozapalne, które stanowią następstwo ostrego zapalenia trzustki. Torbiele nowotworowe mogą być zmianami łagodnymi, ale niestety bardzo często mają spore ryzyko zezłośliwienia, czyli przejścia, czyli swojej przemiany w złośliwy proces nowotworowy. Zatem torbiel trzustki to jest zbiornik płynu, który znajduje się w trzustce. Zawiera zwykle wydzielinę trzustkową, czyli soki, które normalnie powinny być zgromadzone w komórkach trzustki. Torbiele mogą być zastojnowe, retencyjne, które powstają w wyniku poszerzenia się przewodu trzustkowego na skutek niedrożności. Ta wersja torbieli powstaje częściej w przewlekłym zapaleniu trzustki, a część trzustki to są torbiele nowotworowe. Torbiele nowotworowe mogą mieć charakter zupełnie łagodny, ale niestety ta diagnostyka jest bardzo trudna. Tutaj na przeszkodzie staje nam położenie trzustki. Jak wspominałam, trzustka znajduje się w przestrzeni zaotrzewnowej. Torbiel rzekoma, pozapalna trzustki, jest to torbiel bez wyraźnej ściany. Z założenia, jak myślimy o torbieli, to chcielibyśmy, żeby ona miała wyraźnie zaznaczoną ścianę, czyli wyraźne granice. Torbiel rzekoma, która może powstać w trzustce, takich granic nie ma. Torbiele rzekome są zazwyczaj skutkiem zapalenia trzustki i te torbiele pozapalne występują nawet w 40% chorych po przebytym ostrym zapaleniu trzustki i u około 30% chorych na przewlekłe zapalenie trzustki. Torbiele bezobjawowe występują mniej więcej nawet u 13-14% osób, czyli w ogóle nawet nie wiemy, że mamy w naszej trzustce taką torbiel. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. U osób powyżej 70 roku życia występują prawie u połowy osób. Możemy stwierdzać torbiele i one są najczęściej wykrywane podczas rezonansu magnetycznego jamy brzusznej z powodu innych schorzeń bardzo często, a czasem także z powodu podejrzenia choroby trzustki. Jeśli chodzi o objawy, no to niestety tutaj, tak jak w poprzedniej audycji mówiłam, mamy problem. Mianowicie większość chorób trzustki może na początku, nawet przez dłuższy czas, przebiegać kompletnie bezobjawowo. Natomiast jakieś takie niecharakterystyczne dolegliwości, czyli ból w jamie brzusznej, pobolewanie, czasem nawet ostry ból, który może zależeć od umiejscowienia i wielkości torbieli. Czasem pojawiają się nudności, wymioty, osłabienie, brak łaknienia, spadek masy ciała, czy wreszcie gorączka, to już w torbielach bardzo zaawansowanych, czy niszczących miąższ trzustki. Nierzadko pierwsze objawy torbieli mogą być wynikiem powikłań, czyli na przykład pojawia się krwawienie z przewodu pokarmowego, robimy diagnostykę i okazuje się, że mamy do czynienia z pękniętą torbielą. Może to być żółtaczka mechaniczna, czy też może dojść do zakażenia takiej pękniętej torbieli, co jest sytuacją bardzo poważną dla pacjenta, bo jest już bezpośrednim zagrożeniem życia. Natomiast niewielkie torbiele zwykle nie powodują kompletnie żadnych dolegliwości. Większość torbieli trzustki jest bezobjawowa i tak jak powiedziałam, wcześniej wykrywamy je zupełnie przypadkowo. Podczas badań obrazowych, wykonywanych często jako badania jakby nastawione na sprawdzenie choroby trzustki, ale też zupełnie z powodu innych dolegliwości czy innych problemów związanych z jamą brzuszną. Czyli wykonujemy ultrasonografię, rezonans magnetyczny i wreszcie tomografię komputerową. Pomocnicze może być także wykonanie badań laboratoryjnych, oznaczenie alfa-amylazy, czy lipazy, morfologia krwi, stężenie CRP, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z zakażeniem takiej torbieli, no i stężenie bilirubiny. Wreszcie wykonujemy badania płynu pobranego z torbieli. Lekarz oceniając tutaj ten płyn histopatologiczny sprawdza, czy w cytologicznym rozmazie nie ma komórek nowotworowych. Czy każda torbiel trzustki to rak? Nie. Nie każda torbiel trzustki to rak. Około połowa torbieli trzustki stanowią torbiele nowotworowe, w tym także torbiele łagodne, czyli połowa kompletnie nie ma charakteru nowotworowego, połowa ma charakter nowotworowy, z czego mniej więcej 1/3 są to zmiany łagodne, czyli 1/1 to są najczęściej torbiele pozapalne. Jeśli chodzi o leczenie, no to oczywiście, jeśli udało się postawić w ogóle diagnozę, no to stosujemy różne metody, najczęściej właściwie w większości przypadków są to metody chirurgiczne, czyli drenaż, odprowadzanie płynu z torbieli. W przypadku nasilonych objawów związanych z uciskiem torbieli na okoliczne struktury, na przykład na żołądek czy na drogi żółciowe, może być konieczne pilne odbarczenie takiej torbieli. Zwykle to chirurdzy nakłuwają pod kontrolą USG. Może to być taki ciągły drenaż przezskórny, który może trwać nawet 2-3 tygodnie. I coś powiedzmy na zasadzie nefrostomu, gdzie mocz jest wyprowadzany na zewnątrz z nerki, to tutaj sok trzustkowy przez skórę przy pomocy specjalnych drenów wyprowadzany jest do jakiegoś tam zewnętrznego pojemnika. Stosuje się także endoskopowy drenaż wewnętrzny, który z kolei polega na endoskopowym wprowadzeniu stentu do przewodu trzustkowego lub bezpośrednio do torbieli i w ten sposób ten sok trzustkowy poprzez naturalne drogi trzustkowo-żółciowe wpływa do dwunastnicy. Czyli taki drenaż, no to podobnie wygląda, znaczy nie podobnie wygląda, bo tutaj mamy do czynienia z przewodem pokarmowym, ale jak wiecie, stosujemy różnego rodzaju stenty teraz przede wszystkim w kardiologii, no i tutaj w takiej endoskopii chirurgicznej, gdzie drenuje się właśnie czy taką torbiel, bardzo często takie stenty wkładane są do dróg żółciowych w chorobach onkologicznych, żeby nie dochodziło do blokady odpływu żółci. No jeśli te metody nie skutkują, no to podejmowana jest próba leczenia operacyjnego, zwłaszcza w przypadku długotrwałych torbieli rzekomych trzustki z objawami, czyli bezobjawowych raczej nie ruszamy. Jeśli nie ma możliwości, czyli nie doszło do poprawy po endoskopowym leczeniu, leczenie zwykle jest bardzo ciężkie, zabieg obejmuje usunięcie torbieli trzustki w całości, co jest tak naprawdę możliwe w przypadku torbieli zlokalizowanych w ogonie trzustki. W innych przypadkach stosuje się jeszcze bardziej zaawansowane metody drenażu wewnętrznego. Pełne wyleczenie przy pomocy tych metod, czyli drenażu i leczenia operacyjnego, to jest nawet 70-80% przypadków. No i wreszcie leczenie farmakologiczne. Nie jesteśmy tak do końca pozbawieni tej możliwości. Znajdź mi chorobę, ja znajdę ci tabletkę i tutaj też usiłujemy coś przy pomocy leków doustnych zrobić. Przede wszystkim można rozważać takie leczenie z przetrwałymi torbielami pozapalnymi, które powodują objawy głównie związane z posiłkami. Mamy też możliwości stosowania już bardziej zaawansowanych leków oktreotydu, który można podawać także podczas drenażu endoskopowego w celu zmniejszenia wydzielania soku trzustkowego. No, metody te nie są jednak do końca do końca skuteczne. Raczej na razie można powiedzieć, stosowane są głównie w takich metodach klinicznych, czy jeśli już pacjentowi rzeczywiście nie mamy nic do zaoferowania, czyli jest to taka ostatnia deska ratunku. No i stosujemy w farmakologii tych mniej zaawansowanych chorób trzustki, w tym torbieli trzustki, zawsze enzymy trzustkowe, które jakby mają powodować, że ta trzustka trochę mniej działa. W związku z tym spodziewamy się, że mniejsza będzie produkcja soku trzustkowego, w związku z tym taka torbiel nie będzie rosła.
Zegar tyka, czas przemija, maski zostają w teatrze. Wróciliśmy do historii Szekspira, lecz teraz nikt już nie płacze. Ta bajka wciąż się powtarza, rolę może grać każdy z nas. Bo przyjaźń i miłość codziennie się zdarza i bez znaczenia, i bez znaczenia jest czas. Więc idź do przodu, w ręce weź los, łap chwilę, ciesz się życiem, serce to twój głos. Chwytaj życie garściami, ciesz się przygodami, choć zegar tyka, miłość nie znika, zostaje na zawsze jak maski w teatrze. Wciąż aktualne są spory sąsiedzkie, kłótnie na każdym kroku. No i spacery w letnie wieczory z bratnią duszą przy boku. Więc choć zmieniło się wiele, nieważny jest przecież czas. Załóżmy maski, a będzie weselej, bo Julia i Romeo są w każdym z nas. Więc idź do przodu, w ręce weź los, łap chwilę, ciesz się życiem, serce to twój głos. Życie garściami, ciesz się przygodami, choć zegar tyka, miłość nie znika, zostaje na zawsze. Więc idź do przodu, w ręce weź los, łap chwilę, ciesz się życiem, serce to twój głos. Chwytaj życie garściami, ciesz się przygodami, choć zegar tyka, miłość nie znika, zostaje na zawsze. Ciesz się życiem, serce to twój głos. Chwytaj życie garściami, ciesz się przygodami, choć zegar tyka, miłość nie znika, zostaje na zawsze jak maski w teatrze.
W kolejnej części audycji będziemy mówić właściwie o takiej już najbardziej niekorzystnej chorobie trzustki, mianowicie przejdziemy do nowotworów złośliwych trzustki. Jest to dość duży problem z uwagi na to, że niestety ten nowotwór jest zwykle rozpoznawany bardzo późno i często jest tak, że pozostaje nam tylko i wyłącznie w tym przypadku leczenie objawowe. Nowotwór trzustki rozwija się w wyniku niekontrolowanego przez organizm wzrostu komórek w obrębie tego narządu. Mimo że nie jest to jeden z najczęściej występujących u człowieka nowotworów złośliwych, stanowi zaledwie 3% wszystkich nowotworów złośliwych, jest jedną z najczęściej doprowadzających do zgonu chorób nowotworowych i to w szybkim okresie czasu. Złe rokowanie wynika z tego, że tak jak powiedziałam, choroba rozwija się podstępnie, bardzo późno mamy rozpoznanie, przez długi czas nie ma kompletnie żadnych objawów, no i leczenie jest trudne i rzadko kończy się pełnym sukcesem. Jeśli chodzi o nowotwory złośliwe trzustki, wyróżniamy tutaj dwie główne grupy nowotworów. 95% nowotworów złośliwych, które rozwijają się w tym narządzie, to są raki gruczołowe, czyli gruczolakoraki, które wywodzą się z części zewnątrz wydzielniczej trzustki, czyli tej, która odpowiada za produkcję soków tłuszczowych i ich wydzielaniu do jelita cienkiego, które biorą udział w trawieniu, szczególnie tłuszczy. Dużo rzadsze nowotwory czy guzy, które powstają w trzustce, wywodzą się z tak zwanej wewnątrz wydzielniczej części komórek trzustki. Wspominałam o tym krótko ostatnio, że mamy w tej części komórki, które produkują na przykład insulinę, glukagon, i takie najczęściej tutaj są nowotwory, czyli insulinoma, glukagonoma, czyli tutaj ten mechanizm endokrynny związany z nadmierną produkcją na przykład insuliny może dawać wcześniej objawy i zwykle te guzy są zdecydowanie mniejsze. Rokowanie w nowotworach części wewnątrz wydzielniczej, czyli tej endokrynnej, jest tak naprawdę trochę lepsze niż w przypadku tych 95% guzów nowotworowych wywodzących się z części zewnątrz wydzielniczej. Jakie czynniki sprzyjają zachorowaniu? No tak jak we wszystkich chorobach onkologicznych, z uwagi na coraz większą liczbę przypadków chorób trzustki czy raka trzustki, no coraz jakby dokładniej przyglądamy się czynnikom ryzyka zachorowania. Zmienia się to bardzo dynamicznie, natomiast na pewno wiemy, że zwiększone ryzyko występuje absolutnie u palących papierosy. Uzależnienie od tytoniu odpowiada mniej więcej za około 25% zachorowań. Czyli tutaj to ryzyko jest naprawdę bardzo dużo. Dopiero po 20 latach od zaprzestania palenia ryzyko zachorowania jest równe z osobami, które nigdy nie paliły. Jak wiecie, osoby, które są moimi pacjentami, otrzymujecie taką informację, że każdy odnosi korzyść z rzucenia palenia, niezależnie od momentu, w którym to zrobi. Jeśli palisz, po prostu rzuć to natychmiast. Nie ma alternatywy dla palenia papierosów i tak naprawdę absolutnie nie ma tutaj mowy. W tej chwili odchodzimy od tego, nie przechodzimy na żadne e-papierosy, na inne substytuty papierosów, po prostu rzucamy palenie najszybciej, jak to jest możliwe. Nie ma osoby, niezależnie od wieku, która nie odniosłaby korzyści z rzucenia palenia. Kolejnym ważnym elementem jest otyłość i często wiąże się to z dużym spożyciem tłuszczów nasyconych, czyli pochodzenia zwierzęcego, na przykład przede wszystkim masło i smalec. No i tutaj pod kreską jest niestety czerwone mięso. Czerwone mięso, przypominam też, jest także czynnikiem ryzyka raka jelita grubego. Innymi czynnikami jest nadużywanie alkoholu, które bardzo często prowadzi do ostrego zapalenia trzustki. No i wreszcie też cukrzyca sprzyja zachorowaniu na raka trzustki. Czyli tak ogólnie rzecz ujmując, czynniki ryzyka zachorowania na raka trzustki pokrywają się z czynnikami zwiększonego ryzyka zachorowania też na inne nowotwory. Czynnikiem ryzyka zachorowania na raka trzustki jest także przewlekłe zapalenie trzustki. Zatem nadużywanie alkoholu i co za tym idzie rozwój przewlekłego zapalenia trzustki jest też stanem przedrakowym. No i wreszcie czynniki genetyczne. Tak jak teraz tak naprawdę w onkologii, szczególnie w raku piersi, pracujemy na tych genach dość intensywnie. Tutaj mutacja genu BRCA1, który też odpowiada za zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika. Wreszcie mutacja genu APC, które jest związane z rodzinną polipowatością jelita grubego, i mutacje genów, które odpowiadają za współwystępowanie zespołu dziedzicznego raka jelita grubego, niezwiązanego z polipowatością. Dotychczas nie udowodniono związku pomiędzy usunięciem pęcherzyka żółciowego a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka trzustki. palenie papierosów, jak już wspomniałam, to jest główny czynnik zachorowania, ale negatywnie wpływa też na proces leczenia samego nowotworu i palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu. To jest, wydaje się, główny czynnik sprawczy tej choroby w większości przypadków. Jeśli chodzi o objawy nowotworów złośliwych trzustki, na początkowym etapie swojego wzrostu przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Mogą być jakieś niecharakterystyczne dolegliwości bólowe, często związane z jakimś nadmiernym uczuciem sytości, mają zwykle związek z jedzeniem, czyli pojawiają się raczej po posiłku. Może się też zmienić zapach i wygląd stolca. Późne objawy raka trzustki to jest żółtaczka i świąd skóry, związany z hiperbilirubinemią, czyli zatrzymaniem żółci, bilirubiny w drogach trzustkowych i żółciowych. Ból brzucha lub pleców. Charakterystyczny jest promieniowanie od pępka obustronnie ku tyłowi w kierunku kręgosłupa. Postępujący szybko spadek masy ciała. Czasem może być też takim objawem na początku cukrzyca, która rozwija się w przypadku cukrzycy typu drugiego bardzo szybko. I tutaj jakby kwalifikujemy ją do cukrzycy typu drugiego. Natomiast te objawy narastają bardzo szybko. I innym objawem też może być zakrzepica żylna czy wędrujące zakrzepowe zapalenie żył. W przypadku dużo rzadziej obserwowanych nowotworów, które powstają w części wewnątrz wydzielniczej trzustki, to te objawy, prawda, tutaj mogą być bardzo podobne, bóle brzucha, spadek masy ciała. W przypadku guzów jednak endokrynnych mamy też do czynienia na przykład z bardzo dużymi wahaniami glukozy, z ciężką chorobą wrzodową żołądka, która nie reaguje na standardowo stosowane leki, a przypominam, że leki w tej chwili na zmniejszanie ilości kwasu mamy naprawdę doskonałe. No i wreszcie bardzo ciężka biegunka. Rak trzustki zatem rozwija się skrycie, przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. No i niestety bardzo często jest tak, że w chwili, kiedy rozpoznajemy nowotwór czy podejrzenie nowotworów w przypadku badań obrazowych, zwykle na początku jednak jest to USG brzucha, to ta sytuacja może być już bardzo niekorzystna. Czyli USG brzucha zawsze jako taki przesiew, szybko dostępne badanie w miarę. I tutaj może być, zwykle jednak w przypadku trzustki te zmiany są bardzo niecharakterystyczne, ale szukamy też innych objawów, na przykład ze strony wątroby. Wreszcie tomografia komputerowa jamy brzusznej. Tutaj badanie musi być z użyciem kontrastu. Badanie dokładniejsze niż USG pozwala na określenie wielkości dokładnego położenia zmiany w trzustce. Endosonografia trzustki, która polega na wykorzystaniu tradycyjnej metody ultrasonograficznej, ale głowicę urządzenia wprowadzamy w pobliże trzustki za pomocą endoskopu. Endosonografia trzustki, która polega na wykonywaniu tradycyjnego USG, ale głowicę urządzenia wprowadzamy w pobliże trzustki za pomocą endoskopu, czyli powszechnie znaną nazwę, czyli gastroskop specjalnie do tego przygotowany. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, bardzo ta nazwa jest fajna, przez usta chorego wprowadzamy do dwunastnicy, czyli pierwszego odcinka jelita cienkiego, który znajduje się bezpośrednio za żołądkiem, giętki endoskop i potem pod jego kontrolą podajemy do dróg żółciowych i przewodu trzustkowego środek kontrastowy i wykonujemy serię zdjęć rentgenowskich. Na podstawie tego obrazu możemy stwierdzić, w jakim miejscu w przewodzie trzustkowym może znajdować się przeszkoda. Wreszcie rezonans magnetyczny umożliwia tutaj już dokładne zobrazowanie zmian w miąższu narządu. Cholangiopankreatografia przy pomocy rezonansu magnetycznego, czyli podobne jak opowiadałam o endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej, ale tutaj do obrazowania używamy rezonansu magnetycznego. No i wreszcie PET, które to badanie w zależności od potrzeb może pomóc w poszukiwaniu bardziej przerzutów odległych, zajęcia węzłów chłonnych przed decyzją, która musi zapaść, jakie leczenie będziemy proponować pacjentowi. Czyli użyteczność PET w diagnostyce i planowaniu leczenia onkologicznego jest niepodważalna, ale to badanie wykonane za wcześnie często, no niestety nie daje w żadnej odpowiedzi. Nowotwory złośliwe trzustki bardzo trudno poddają się dostępnym metodom leczenia. Dobranie odpowiedniego leczenia jest trudne i tutaj niestety szanse na wyleczenie zwiększają się u osób, które, u których rozpoznanie było stosunkowo wcześnie. Czyli to rozpoznanie naprawdę, czas rozpoznania, wielkość guza mają tutaj istotne leczenia. Ponieważ wyniki leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych trzustki są niezadowalające, w większości przypadków podejmuje się alternatywne próby leczenia, czyli na przykład radio czy chemioterapia w różnych sekwencjach, czasem wcześniej radioterapia, czasem chemioterapia. Radioterapię można stosować zarówno w trakcie operacji, także radioterapia śródoperacyjna, po chemioterapii, przed chemioterapią. Chemioterapia w tej chwili z użyciem różnych leków, także w różnych sekwencjach czasowych, przed operacją, po napromienianiu. Czyli tutaj dopiero jakby szukamy najbardziej skutecznej metody. Schematy natomiast nie są takie bardzo wystandaryzowane, ponieważ tutaj bardzo często ta terapia jest jednak dobierana do momentu rozpoznania i zaawansowania choroby. Wycięcie nowotworu trzustki jest opcją skomplikowaną, obarczoną bardzo znaczną liczbą powikłań. Jest to jeden z największych zabiegów wykonywanych w jamie brzusznej. Stopień trudności i ryzyka wynika z tego, że trzustka anatomicznie znajduje się w okolicy wielu ważnych struktur i narządów. To są zabiegi często wielogodzinne, długotrwające, niosące ze sobą szereg powikłań. Także tutaj na pewno trzeba wybierać, czy w ogóle to leczenie powinno być dostępne tylko wyłącznie w wyspecjalizowanych ośrodkach, które te zabiegi przeprowadzają w sposób, powiedzmy, może nie rutynowy, ale bardzo częsty. Bardzo w wielu przypadkach niestety mamy do zaoferowania pacjentom tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Czyli kiedy przeprowadzanie tej operacji doszczętnej, czyli wycięcie całego nowotworu nie jest możliwe, przeprowadza się zabiegi najczęściej z zakresu chirurgii paliatywnej. Czyli taki, który umożliwia choremu jeszcze przez jakiś czas dobre funkcjonowanie, umożliwia prawidłowy odpływ soku trzustkowego do jelita, czyli usiłujemy utrzymać tą prawidłową drogę odżywiania. Najczęściej są to zespolenia, które omijające, które przeprowadzają żółć bezpośrednio do jelita. Inne przykłady to mogą być zespolenia żołądkowo-dwunastnicze i wreszcie gastrostomia, czyli zakładanie takiego specjalnego otworu do żołądka, który umożliwia odżywianie pacjenta. U chorych w złym stanie ogólnym odbarczanie dróg żółciowych najczęściej robi się już nie drogą operacyjną, tylko endoskopową. Tutaj skuteczna opieka paliatywna, leczenie przeciwbólowe jest bardzo istotne i oczywiście ta opieka paliatywna odbywa się albo w ramach hospicjum domowego, czyli że jednak rodzina decyduje się opiekować pacjentem w domu, bądź też hospicjum stacjonarnego, jeśli sprawowanie tej opieki jest niemożliwe. Czy można uniknąć zachorowania na nowotwór trzustki? Znane czynniki ryzyka zachorowania, o których mówiłam wcześniej, w większości są modyfikowalne, czyli przede wszystkim palenie papierosów, nadużywanie alkoholu. To możemy zmienić tak naprawdę w każdym momencie. Zmiana nawyków żywieniowych, przejście na dietę bardziej warzywną, o czym tak jakby wszyscy już zdajemy sobie sprawę z tego, że tych warzyw w diecie musi być więcej, że troszeczkę musimy od tego mięsa odchodzić i tutaj w tym przypadku szczególnie chodzi nam o mięso czerwone. Bezwzględne zaprzestanie palenia to jest w ogóle warunek dobrego zdrowia, więc tutaj jakby o tym nie musimy dyskutować. Osoby otyłe z chorobą otyłościową tak naprawdę powinny zgłosić się do swojego lekarza. Ta choroba może być leczona choroba jest przewlekła, z tendencją do nawrotów. Bardzo trudne leczenie też, ale też mamy różne metody. Natomiast trud niestety tutaj rzeczywiście większy jest po stronie osoby chorej, która musi często bardzo w swoim życiu zmienić wszystko, jeśli chce skutecznie walczyć z chorobą otyłościową. Jeszcze o takim jednej rzeczy chciałabym powiedzieć przed przerwą, mianowicie o białku CA19-9, które można oznaczać we krwi. Nie jest ono narzędziem do rozpoznawania nowotworów i nie sprawdza się także jako badanie przesiewowe, czyli jako taki wczesny marker rozpoznawania nowotworów złośliwych. Oznaczenie jego poziomu w surowicy krwi ma głównie znaczenie w monitorowaniu leczenia, czyli oceny skuteczności. Ma też związek z rokowaniem chorego. Podwyższone stężenie tego białka obserwujemy głównie w nowotworach przewodu pokarmowego lub także chorobach nienowotworowych. Dlatego też wykonywanie tego jako takiej prewencji wydaje się na tym etapie, że nie ma znaczenia.
Była to miłość największa, między nimi płonął żar. Łączyła ich krwawa przysięga, byli jedyni wśród takich par. On bandyta, ona taka sama, w świetle prawa ścigani. Żyli w ukryciu od nocy do rana, 12 razy skazani. Podobno ktoś widział raz, że ona kogoś ma. Siedziała z nim w parku wśród drzew, cygańskiej harmonii odnula i śpiew.
Nikt nie miał odwagi zapytać, dlaczego ta piękna dziewczyna zalana siedzi w łzach, a w ręku rewolwer trzyma.
Miłość rządzi się swoim prawem, zmieniona w zemstę wymierzy karę. Zabierze wszystko, co masz, najcenniejsze, nim się ogarniesz, połamie ci serce. Wszyscy, czy to była ustawka, kto wie? Bandycka para sobie bliscy i ten nowy, co serce skradł jej.
Z relacji świadków wynika, że odbyło się bez zbędnych słów. Padły 2 strzały, krzyk rozległ się, kapelusze pofrunęły z głów.
Dziewczyna trzymała rewolwer, z jej oczu płynęły łzy. Wyszeptała tylko:
to za moją siostrę.
I ukryła się w gęstwinie mgły.
Nikt nie miał odwagi jej szukać, kim była ta piękna dziewczyna. Wiadome jest jedno, że zemsta cierpliwa i dużo wytrzyma.
Miłość rządzi się swoim prawem, zmieniona w zemstę
zabierze karę. Zabierze wszystko, co masz najcenniejsze, nim się ogarniesz. Miłość rządzi się swoim prawem, zmieniona w zemstę.
Trzecia część audycji będzie poświęcona już nowościom, jakie wprowadzamy w przychodni. Na pewno słyszeliście. Najpierw króciutko o opiece koordynowanej. Cóż to jest? W naszej przychodni mamy już uruchomioną tak zwaną ścieżkę diabetologiczną, czyli tak naprawdę pacjenci z cukrzycą niepowikłaną. Powiedzmy, że tutaj nastawiamy się na pacjentów, którzy nie są leczeni insuliną, a jak wiecie, w tej chwili tak naprawdę ta insulina wdrażana jest bardzo późno. Mamy w tej chwili dostępne 3 bardzo dobre leki na cukrzycę. Mogą być leczeni w przychodni. Mamy diabetologa współpracującego z pacjentami, którzy są wdrożeni jakby do tej opieki i mamy też tak naprawdę dodatkowy panel badań, który służy do kontroli pacjentów z cukrzycą. Czyli jeśli nie dotarliśmy jeszcze do wszystkich naszych pacjentów z cukrzycą, to prosimy się przypomnieć. Pewnie byśmy tam do Was dotarli, ale trochę okres infekcyjny przeszkadza nam też w sprawowaniu takiej skutecznej opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Przygotowujemy się także do uruchomienia ścieżki endokrynologicznej. Ta ścieżka będzie skierowana do pacjentów z chorobą Hashimoto. Część z Was skorzysta z opieki endokrynologicznej i przychodzicie ze zdziwieniem, że endokrynolog powiedział Wam, że już nie wymagacie leczenia endokrynologicznego. O chorobie Hashimoto będzie pewnie audycja, może nawet za tydzień, ponieważ trochę skupię się na tych chorobach, które mogą wchodzić w zakres opieki koordynowanej, ale tak naprawdę ta choroba nie wymaga kompletnie kontroli specjalistycznej i my wszyscy czujemy jakby w opiece medycznej, że ten ciężar musi być przeniesiony na podstawową opiekę zdrowotną. Mamy szereg skomplikowanych chorób endokrynologicznych, które jakby powinny być leczone u endokrynologa, a muszą czekać rok czy półtorej na termin. Chociażby guzy, wszystkie endokrynne, ta cała diagnostyka jest bardzo skomplikowana i ona akurat prowadzona w podstawowej opiece być nie może. Natomiast prowadzenie choroby Hashimoto, która jest chorobą autoimmunologiczną i tak jakby te objawy są skończone i też dostaliśmy pakiet dodatkowych tutaj badań do wykorzystania przy rozpoznawaniu tej choroby. Natomiast jeśli ktoś oczywiście już ma zdiagnozowaną tą chorobę, no to nie ma sensu wykonywać tych badań. Natomiast oczywiście kontrola raz w roku TSH i USG zostanie przeniesione także do podstawowej opieki zdrowotnej. No i tak na spokojnie też pewnie będziemy się przymierzać do uruchomienia ścieżki kardiologicznej. Bardzo dużo pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie korzysta z opieki specjalisty, bo nie ma takiej potrzeby, ale dostaniemy też nowe narzędzia, które mają służyć lepszej kontroli chorób sercowo-naczyniowych. I aczkolwiek my wykorzystujemy na razie do tej pory wszystko, co mamy. Przypominam, że nasz aparat holterowski niestety jest w przeglądzie, pewnie wróci w następnym tygodniu, więc osoby, które są wpisane na kolejkę, będą stopniowo zapraszane do badania. Jeszcze chciałabym powiedzieć na zakończenie o jednej rzeczy. Bodajże wczoraj czy poniedziałek pan minister zdrowia na konferencji ogłosił, że od czerwca tego roku szczepienie przeciw HPV będzie realizowane za darmo, czyli w ramach kalendarza szczepień w populacji 12 i 13 latek bezpłatnie. Pewnie to będzie robione normalnie w kalendarzu szczepień, czyli będziecie zapraszane dziewczyny wraz z rodzicami do przychodni na szczepienie. Część naszych 12 i 13-latek na pewno już jest zaszczepionych, bo prowadziliśmy różne programy, szczególnie z powiatem, z urzędem gminy, które zapewniały te szczepienie. I przypominam, że pozostałe grupy kobiet od 9 roku życia czyli wyłączymy z tego 12 i 13-latki, więc jeśli rzeczywiście macie córkę 12 czy też 13-letnią, to na razie wstrzymałabym się z zakupem szczepionki, ponieważ będzie ona dla niej dostępna bezpłatnie. Natomiast od 9 roku życia dla całej populacji, czyli wszystkich kobiet, nie mamy tutaj ograniczenia górnego wiekowego, szczepionka przeciw HPV jest dostępna w refundacji 50%. O chorobie. Wirus HPV to ludzki wirus brodawczaka. Wyróżniamy 150 typów tego wirusa chorobotwórczym dla człowieka, wśród których typ 16 i 18 należą do bardzo onkogennych typów wirusa, które odpowiadają przede wszystkim za zmiany przedrakowe szyjki macicy, sromu i przede wszystkim odpowiadają za wywołanie raka szyjki macicy. Do zakażenia dochodzi drogą płciową. Najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Mniej więcej 80% kobiet zakażonych jest wirusem HPV. Zakażenie może prowadzić także do rozwoju raka odbytu, ale także krtani, jamy ustno-gardłowej i tutaj niektóre kraje już poszły dalej niż Polska, szczepią także chłopców. Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Czyli tak naprawdę w tej chwili wiedza, jaką mamy, jakby ugruntowuje nas w tym, że prewencja, czyli podanie szczepionki przed rozpoczęciem współżycia, zapobieżenie zakażeniu HPV, zapobiegnie też w przyszłości rozwojowi raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy to 4. na świecie, a 5. w Europie i 7. w Polsce nowotwór kobiet. Szczepienie jest jedyną dostępną metodą zapobiegającą zakażeniu. Oczywiście, tak jak wszystkie szczepionki, nie jest to metoda stuprocentowa. Natomiast jeśli tego nie wykonacie, no to niestety narażacie się na zachorowanie, na ten bardzo, bardzo trudny czasem też do leczenia nowotwór. Szczepionka krótko podawana jest klasycznie, jedna dawka, druga dawka za 4 do 5 tygodni, no i dawka przypominająca po 6 miesiącach. Nie wiemy, która szczepionka będzie zakupiona, bo tutaj minister w tym twecie, który był podany, podał też, że wszystkie szczegóły będą dopiero wtedy podane, kiedy będzie znany producent, który wygrał konkurs na to szczepienie. Szczepionki są bezpieczne, bardzo dobrze tolerowane. Występowanie działań niepożądanych, co tak naprawdę ogranicza się najczęściej do bólu w miejscu wstrzyknięcia, jakiegoś obrzęku, może być ból głowy czy ból mięśni. Szczepienia nie podajemy wcześniej czy dziewczętom poniżej 9 roku życia, kobietom w ciąży i osobom uczulonym na którykolwiek składnik szczepionki. Nie mamy tutaj danych także jakichś bardzo, bardzo niekorzystnych dla osób z obniżoną odpornością. Przypominam, że trwa urlop w przychodni w Krzczonowie. Filia naszej przychodni jest zamknięta od 6 do 10 marca i wszystkie porady udzielane są w Krzczonowie od godziny 8 do 18. No i jeszcze taki ostatnia informacja. Tutaj trochę mówiliśmy o diecie. W poprzedniej audycji też było trochę o zaleceniach żywieniowych, bardziej w chorobach trzustki. No, dieta wegańska wiąże się z mniejszym stężeniem cholesterolu, glikemii, nasileniem odczynów zapalnych, niższym ciśnieniem tętniczym. Będzie też prowadzić do mniejszego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, co jest najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Oczywiście przejście na pełną dietę wegetariańską, no czasem szczególnie dla mężczyzn może być trudne, aczkolwiek ja znam wielu mężczyzn też wegetarian i świetnie sobie radzą. Natomiast na pewno musimy wszyscy ograniczać spożycie mięsa, żeby to nie było 3 razy dziennie, tylko może maksymalnie raz dziennie, a potem 3 razy w tygodniu. Zachęcając do zmiany nawyków żywieniowych, przypominam, że aktywność fizyczna 5 razy w tygodniu po 30 minut, zwykła aktywność fizyczna umiarkowana przedłuża życie, zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób nowotworowych i poprawia także nastrój. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Mam dziś 25 lat, połowę czekałam na najlepszy dzień w moim życiu. Miał mieć nieskończony smak, a on przefrunął jak ptak i tak odleciał w ukryciu. Tęsknię za śmiechem w te dni, za tańcem do Taylor Swift. Zacznijmy znów od początku. Magistera, potem ślub, Bon Iver śpiewał do snu. Chodź ze mną znów do początku. Wracam do tamtych lat, tam uciekał strach i wolno tak lśnimy jak diamentów blask. Wracam do tamtych lat, tam tak blisko gwiazd i wolno tak lśnimy jak diamentów blask. Przyjaciół miałam ze stu i licząc, że wrócą tu, wyglądam wciąż przez chwilę.
Może ten